Chronograf. Czyli kalendarium kaliskie Piotra Sobolewskiego.
Witam w ten lipcowy, 27 już w tym roku, a więc jesteśmy już za półmetkiem, tydzień. Przyniósł on nam następujące rocznice. Najpierw krótko o jubilacie. W lipcu 1861 roku urodził się w Kaliszu Fryderyk Selin. To niezbyt znana nam postać, bo to jest nasz krajan, ale szczególnie ciepło i szczególnie, że tak powiem, serdecznie winni wspominać go łodzianie. Nawet on był zwany Lodzenmarschen. No bo to był cukiernik, kupiec, ale uwaga, też przedsiębiorca teatralny, twórcą łódzkich teatrów, pomysłodawcą pierwszego afiszu teatralnego, no i współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Teatralnego w Łodzi. A więc łodzianie, a zwłaszcza łódzki teatr, zawdzięcza co nieco kaliszaninowi. No a teraz już inne rocznice. 8 lipca 1551 roku władze miasta Kalisza zakazały gromadzenia przy domach drewna oraz wykupywania drewna przez piwowarów kaliskich na dalszą jego sprzedaż, tak to było sformułowane. W pierwszej części tego rozporządzenia możemy dopatrzyć się jakby troski o zapobieganie pożarom. Ale charakter tej drugiej części, czemu akurat piwowarom zakazano handlować drewnem? Czyżby w trosce o to, by zajmowali się doskonaleniem jakości swych wyrobów, a nie jakimiś podejrzanymi spekulacjami? No kto wie, w każdym razie akt prawny dość ciekawy to był. 6 lipca 1661 roku zmarł najwybitniejszy związany z Kaliszem pisarz czasów tych przedrozbiorowych, Samuel Ludwik Twardowski, herbłogończyk, nazwany najczęściej Samuelem ze Skrzypny, no bo on używał nazwisko dziada po kądzieli, po mieczu Skrzypiński, no już to zostawmy. Urodzony gdzieś tam pod koniec XVI wieku, między 1595 a 1600 rokiem w Lutynii, to był barokowy epik, satyryk, tłumacz, historyk, no ale współcześni nazywali go nawet Homerem i Maronem polskim. Jego twórczość do dziś jakby budzi zainteresowanie specjalistów. On pochodził z niezbyt zamożnej rodziny szlacheckiej, wywodzącej się właśnie ze Skrzypny i Twardowa. To są okolice tutaj Pleszewa, tak bym powiedział. Ale dotarł do Kalisza, gdzie uczęszczał do jezuickiego kolegium. No już wtedy podejmował pierwsze próby pisarskie. W 1616-17 roku prawdopodobnie brał udział w wojnie moskiewskiej. 5 lat później walczył w bitwie pod Chocimiem, a więc również pod tym względem ciekawa postać. Rok później brał udział w poselstwie Krzysztofa Zbaraskiego do Turcji, skąd wrócił w roku 1623, a 25 lat, w ćwierć wieku później, osiadł w Wielkopolsce, zarządzał dworami. W czasie potopu szwedzkiego, no tak, co tu dużo mówić, podobnie jak większość szlachty, początkowo popierał Karola X Gustawa, no ale widząc, na czym to polega jakby, w 1656 przeszedł na stronę Jana Kazimierza. Zmarł w 1661 roku w Zalesiu Wielkim. Pochowany został w kościele bernardyńskim w pobliskim Kobylinie. To jest jak z Kalisza jedziemy w stronę Leszna, nie tak daleko. Ale wrócę do tego pisarstwa. Debiutował w 1633 roku poematem epickim, no, aż się boję przeczytać tytuł, Przeważna legacyja jaśnie oświecanego książęcia Krzysztofa Zbaraskiego do, tu pomijam niektóre wyrazy, do cesarza tureckiego Mustafy w roku 1621. No, barok to i barokowy tytuł. To jest utwór pełen ciekawostek, ale też starający się rzetelnie opisać jego podróż do Turcji i w ogóle istotę tureckiej kultury polityki. Kilka lat później wydał taką sielankę dramatyczną Dafnis z drzewem bobkowym. O, tak pełen tytuł brzmi. A później poświęcił się poematom biograficznym opisującym współczesnych sobie bohaterów. Na przykład z tego nurtu pochodzi poemat Władysław IV, król Polski i Szwedzki, czy wreszcie obszerna i czasem nazywana nawet epopeją narodową Wojna domowa z Kozaki i Tatary. A w 1655 roku wydał chyba swoje najważniejsze dzieło, znów oparte na motywach mitologicznych, poemat Nadobna paskwalina z hiszpańskiego świeżo w polski przemienioną ubiór. Trzeba by ten tytuł jakoś tak... No dobrze, zostawiamy tytuł. No i wreszcie, co może nas szczególnie zainteresować, w wierszowanym nagrobku, który na krótko przed śmiercią poeta sam sobie napisał, wspomina właśnie ojczystą rzekę Lutynię, no i w ogóle młodość spędzoną w kaliskiej szkole. Zresztą w Kaliszu również wydrukowano w drukarni jezuitów już po śmierci Twardowskiego pierwszy raz w całości wspomniany ten poemat Wojna domowa z kozaki i Tatary oraz zbiór wierszy Miscelana Selecta. 1831 kawiarnia Förstera, no czyli ta popularna cukiernia przy wejściu do parku od strony teatru, istniejąca do dzisiaj, wówczas zyskała nową postać. Chyba zawdzięcza ją Reinsteinowi, bo tam gdzieniegdzie możemy spotkać, że projektantem był Szpilowski, ale przecież jego już od 10 lat w Kaliszu nie było, więc przypiszmy ją Reinsteinowi. Inwestor, pan Förster, dostał wtedy pożyczkę na rozbudowę zniszczonej przez powódź takiej drewnianej altany z wyszynkiem, która tam istniała wcześniej. Ta budowa bardzo ciekawa. Do dzisiaj można ją, powiedzmy, z pewnymi przeszkodami obejrzeć. Ta część od alei była węższa, a od parku jakby szersza. No formy proste, jak na klasycyzm, to nawet bym powiedział, ten detal ograniczony został do minimum. Wspomniałem o zmianie postaci tego obiektu, no, jedynej zresztą zmiany postaci, a do tego trzeba dodać wzmiankę również o licznych zmianach właścicieli. Ja się wyraziłem o kawiarni Förstera, przecież był i Werner, i Miller, no a obecnie znamy ją pod postacią obiektu KTW. Ten kształt obecny w 1965 roku radykalnie zmieniono, no co tu dużo mówić, oszpecono. Niektórzy z nas pamiętają jeszcze taką brzydką, jakąś metalową werandę na elewacji frontowej. Ona zasłoniła tą część klasycystyczną budynku. No elewację wprawdzie na szczęście w ostatnich latach zmieniono, myślę, że na korzyść. No ale ten Reinsteinowy jakby budyneczek nadal pozostaje niestety, przynajmniej tu od frontu, w większości zasłonięty. Trzeba by go obejść dookoła i popodziwiać troszeczkę. 1841 rok. Wtedy rozpoczęto trwające 2 lata pracę przy, dzisiaj jak nic użylibyśmy terminu, rewitalizacji Kaliskiego Parku, realizowane według planów ochrony przeciwpowodziowej, bo taka była jakby pierwotna motywacja tych prac, inżyniera Urbańskiego. No wtedy dotychczasowe jakby dzikie odnogi Bernardynkę z jednej strony i Ciek Rypinkowski przebudowano na tak zwane kanały ulgi, co miało zapobiec kolejnym powodziom. No ambitne plany przewidywały zresztą dość rewolucyjne zmiany przebiegu w ogóle rzeki przez nasze miasto. No te plany udało się zrealizować częściowo, no ale i tak koszty całości prac wyniosły wówczas sporą sumę, 66 tysięcy rubli, nie licząc tak zwanych dni szarwarkowych o wartości kolejnych 40 tysięcy rubli. No i w kosztach tych partycypowali niemal wszyscy mieszkańcy miasta, a w samych pracach, jako ciekawostkę podam, brali udział m.in. również robotnicy sprowadzeni z głębi Rosji. No te stare koryta i odnogi w niektórych miejscach, powiedzmy, pogłębiono, wyprostowano, poszerzono, no i w efekcie osuszono znaczne obszary, co pozwoliło jakby poszerzyć ogólnie tereny parku, chociaż same regulacje prosny czy jej odnóg no nie przyniosły do końca spodziewanych rezultatów i nasza ukochana, ale wzbierająca czasami rzeka no jeszcze wielokrotnie poczyniła spustoszenia w parku, no i nie tylko w parku, ale i w całym mieście. Teraz chyba już aż tak nie jesteśmy narażeni na powodzie, więc ze spokojem możemy oczekiwać na nasze kolejne spotkanie za tydzień. Zapraszam. Chronograf.